No to co, drodzy Państwo? Rozpoczynamy mundial spod znaku naj. Największy, najdłuższy, najdziwniejszy, najgorętszy politycznie, najdroższy i też najbardziej dochodowy. Meldujemy się w mieście Meksyk, stolicy tego wesołego kraju, gdzie już za chwilę rozpoczną się te elektryzujące mistrzostwa. Czy Meksyk jest na nie gotowy? Przekonajmy się. Protesty, kartele, drożyzna i wojsko. Głównie o tym mówi się przed meczem otwarcia.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
W Fortunie dzięki BetBuilderowi możesz łączyć wiele zdarzeń z jednego meczu. A od teraz BetBuilderowe kupony możesz grać bez podatku. Oferta tylko dla pełnoletnich.
Największe nazwiska ze świata rozrywki, nauki, biznesu, finansów i mediów. Wszystko w jednym miejscu, na jednej scenie. Kongres Zero 2026 już 27 czerwca w Warszawie. Nie zwlekaj i kup bilet na goingup.pl.
Nowy magazyn Zero na Mundial z natychmiastową wysyłką. Zamów na magazyn.zero.pl.
Estadio Azteca, na którym rozegrany zostanie mecz otwarcia Mundialu, to prawdopodobnie najbardziej kultowy stadion w historii Mistrzostw Świata. Widział słynną rękę Boga Diego Maradony, widział jego fantastyczny rajd z 1986 roku, nazwany najpiękniejszą bramką w historii Mundialu. Widział też Mistrzostwo Świata Brazylii Pelego. Ciekawostka z polskim akcentem. W tunelu prowadzącym na boisko znajduje się obraz Matki Bożej z Guadalupe, który został poświęcony przez samego Jana Pawła II. Do dziś można zobaczyć na stadionie notacje na ten temat, a papież Polak podczas pielgrzymki w 1990 roku wypełnił ten obiekt aż po brzegi. Zresztą w stolicy Meksyku znajduje się nawet pomnik największego z Polaków. Ryszard Szurkowski został kiedyś zapytany o to, co najbardziej zapamiętał ze swojej kariery i odpowiedział, że koło. A wiecie, co ja najbardziej zapamiętam z meksykańskiej stolicy? Zderzak samochodu, który jedzie przede mną. Ciudad de Mexico to najbardziej zakorkowane miasto na świecie. Według analizy TomTom Traffic, przeciętny meksykański kierowca, który jeździ po tych ulicach, spędza w korkach 227 godzin rocznie. Daje to równowartość 9 dni. Wyobraźcie sobie, 9 dni, całe doby z życia musisz przestać w korku. Jest to naprawdę ciężka sprawa. Jaki to ma związek z Mundialem? Ano taki, że organizatorzy obawiają się, czy wszyscy kibice zdążą w ogóle dotrzeć na mecz otwarcia. Raz, że tutaj normalnie są gigantyczne korki. Dwa, że wiele różnych grup planuje swoje demonstracje bądź protesty dosłownie przed meczem otwarcia i planują robić przemarsze w drodze na stadion. Będą to matki poszukujące zaginionych osób, pracownicy oświaty, emeryci, organizacje transportowe, organizacje rolnicze, pracownicy służby zdrowia. Takie manifestacje są zaplanowane na ulicach przed meczem otwarcia, no i nie wiadomo, jak to w ogóle będzie. A propos protestów, w ostatnich dniach w Meksyku doszło do przedziwnej sytuacji. Tak wygląda wejście do ścisłego centrum miasta, które było zamknięte od kilku dni, ale teraz akurat dzień przed meczem otwarcia zostało ono otworzone. Dlaczego było zamknięte? Ano dlatego, że tuż obok protestują nauczyciele, a na placu Zocalo, na głównym placu miasta, jest zorganizowana strefa kibica FIFA. No i władze miasta obawiały się, że ci nauczyciele, którzy sparaliżowali tam centrum miasta i się porozbijali, rozbiją się na placu Zocalo, przez co FIFA nie będzie mogła zorganizować strefy kibica. A więc dzisiaj, na dzień przed meczem otwarcia, ścisłe centrum wreszcie otworzono, no ale widzicie za mną, jak dużo służb dba o to, żeby był tutaj porządek. Aż trudno w to uwierzyć, ale to centrum miasta naprawdę było zamknięte w ostatnich dniach za sprawą protestujących. No i ci wszyscy restauratorzy, którzy tutaj są, właściciele różnych sklepów, różnych butików, różnych, nie wiem, stoisk z biżuterią i tak dalej, no byli potężnie wkurzeni na tę falę protestów, no bo przecież płacą na co dzień bardzo wysokie czynsze. W końcu są w bardzo kluczowym miejscu dla tego miasta, a nie mogą świadczyć swoich usług w momencie, kiedy teoretycznie jest tutaj największy ruch. To dlatego ten społeczny odbiór protestów nie jest najlepszy. Raz, że nauczyciele zablokowali całe centrum. Dwa, że mogą zablokować mecz otwarcia, bo tego się obawiają władze lokalne. Trzy, że wiele grup społecznych uważa, że ich sytuacja jest znacznie gorsza niż sytuacja nauczycieli, którzy i tak na tle mieszkańców miasta Meksyk są w miarę uprzywilejowaną grupą społeczną. Nauczyciele okupują tutaj centrum w namiotach i co jakiś czas wyruszają na miasto, blokując jakąś ulicę. Zapowiadają, że zablokują też ulice prowadzące na Estadio Azteca, gdzie odbędzie się mecz otwarcia. Władze dość mocno się z nimi obchodzą, co widzicie chociażby teraz na obrazkach, na których widać policjantów, którzy zatrzymali autokar z dziećmi, które jadą do meksykańskiej stolicy, żeby wspomóc ten protest. W Polsce nawet kibole nie są obsługiwani przez taką liczbę funkcjonariuszy, jak tutaj dzieciaki, które jadą do stolicy, żeby wspomóc protest nauczycieli.
Większość ludzi, która jest tutaj na tych protestach, oni naprawdę nie chcą tutaj być, ale muszą, dlatego że związki zawodowe nauczycieli są tutaj bardzo mocne i w większości każą ludziom przyjechać i codziennie jakby sprawdzają listę obecnych. Więc w namiotach, które tutaj w centrum są, widzimy na przykład matki z dziećmi, no bo nie miały z kim zostawić tych dzieci. One naprawdę nie chcą tutaj być i spać na zimnie, w deszczu. Wolałyby być na pewno w domu, no ale nie mają wyjścia, no bo albo praca i mogą ją stracić, jak nie przybędą. Natomiast sami mieszkańcy miasta Meksyk nie są zadowoleni, no bo wpływa to na nasze tutaj życie, na blokady. Sprzedawcy w centrum na przykład mają mniejsze wpływy, no bo przed ich sklepikami są namioty ze strajkującymi, więc no nie jest to ciekawe, ale no tego się wszyscy spodziewaliśmy, no bo taki moment bardzo medialny, prawda, no to trzeba coś ugrać i te różne grupy społeczne się po prostu no próbują gdzieś tutaj przebić.
No i dotarliśmy na Paseo de Reforma, czyli największą ulicę w całym mieście Meksyk. Ulicę, na której koczują od kilku dni nauczyciele i na dzień przed meczem otwarcia największa, najważniejsza, kluczowa ulica w mieście Meksyk jest nieprzejezdna. Nieprzejezdna ze względu na protestujących nauczycieli, którzy domagają się większych emerytur i znacznie większych płac. Największym problemem społecznym dzisiejszego Meksyku są zaginięcia, o których jeszcze szerzej opowiem w osobnym materiale. Na ten moment aż 134 tysiące osób z całego kraju są uznane oficjalnie za zaginione. Około połowa tych osób zniknęła po styczniu 2019 roku, a więc problem jest niestety bardzo aktualny. Problem zaginięć bardzo dobitnie widać na Glorieta de la Palma, czyli na rondzie, które zostało przekształcone na rondo zaginionych. Rodziny zaginionych osób przyklejają tutaj swoje plakaty z wizerunkami tych zaginionych osób, pewnie mając jeszcze nadzieję na to, że uda się ich odnaleźć, ale raczej jest to forma upamiętnienia, raczej jest to taki sygnał wysłany do świata, że ten problem w Meksyku jest naprawdę ogromny. Alejandra, zaginiona w Zapopan w 2022 roku, Christian Omar, zaginiony w Ameca w 2014, Edgar Ruben, zaginiony w San Juan de los Lagos w 2019. No, każdy człowiek miał swoją historię. No i dziś pozostało po nim tylko zdjęcie wywieszone gdzieś w centrum stolicy Meksyku. No jest to wszystko naprawdę, naprawdę przerażające. Skala tego, jak wiele osób tutaj ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, jest bardzo trudna do zrozumienia z polskiej perspektywy. Jesteśmy z panem Humberto Guerrero, który pracuje w organizacji Fundar zajmującej się prawami człowieka. Buenos días.
Buenos días. Nice to meet you.
We are in a very special place for Mexico. Could you tell us where we are and why this place is and why this place matters?
Well, this place is called in Spanish La Glorieta de los Desaparecidos. It is a special place where the relatives of persons that are disappeared come here to remember the people that they are looking for. You can see the pictures. All these persons are persons reported as missing persons in Mexico. And when we have important dates or important events like the World Cup, for example, the relatives of people that are disappeared come here and make demonstrations or have cultural events, trying to sensitize the society about this big problem in Mexico.
We see that the posters are very old. Do you think the families of those of these people still have hope, or is only this is only kind of message to the government or to the world that the problem in Mexico is so huge?
It is both. It is a message to the government that they have a debt of justice with the relatives and with the persons that are disappeared, and they still have hope that they can find them. They are very old because of the weather. It is raining now in Mexico City, but every month many relatives come here and they change the photographs, the postals. So it is a place that is alive always.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Meksyk jest opanowany przez kartele, wobec których aparat państwa pozostaje bezradny. W kraju tym funkcjonuje ponad 150 organizacji przestępczych, z czego 8 o charakterze ogólnokrajowym. Najważniejszym jak dotąd wydarzeniem w tym kraju w 2026 roku było zabicie Nemesio Cervantesa, znanego jako El Menjo, jednego z najbardziej brutalnych, najbardziej krwawych baronów narkotykowych na świecie. El Menjo trząsł całym rynkiem nielegalnych substancji w Meksyku, przejmując schedę po legendarnym El Chapo. Przez lata pozostawał niemalże niewidzialny, nie korzystał z telefonów komórkowych, komunikował się ze światem tylko za pomocą kurierów, otaczał się silnie uzbrojoną ochroną. Po tym, jak został zabity, w całym kraju rozegrały się sceny jak z piekła rodem. Uzbrojeni ludzie blokowali drogi, podpalali autobusy, taksówki i sklepy, a także wdawali się w wymianę ognia z wojskiem. Tak jeszcze w lutym tego roku wyglądał Meksyk, który już za chwilę zamieni się w wesołą arenę mistrzostw. Chwilę po zabójstwie El Menjo meksykański rząd ogłosił plan Kukulkan, czyli strategię na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie mundialu. I trzeba przyznać, że Meksyk przygotowuje się do tego turnieju jak do operacji wojskowej. Bezpieczeństwa ma pilnować 100 tysięcy policjantów i żołnierzy, a przecież mówimy o turnieju, który jest organizowany, jeśli chodzi o Meksyk, w zaledwie 3 miastach. Będą oni obstawiać nie tylko stadiony, ale też lotniska, hotele, centra miast czy strefy kibica. Od kiedy tylko przyjechaliśmy do Meksyku, widzimy całą masę służb. Są oni widoczni tak naprawdę na każdym kroku. Czy to policjanci, czy żołnierze jeżdżącymi uzbrojonymi wozami. Co chwilę też słyszymy, że jakiś radiowóz jedzie na sygnale. Służby będą korzystać też z 24 samolotów, dronów i śmigłowców, które będą pilnować bezpieczeństwa z powietrza, a także z szeregu specjalistów, którzy będą identyfikować broń biologiczną, chemiczną bądź jądrową. Meksyk zainwestował też w systemy monitoringu, systemy wykrywania tablic rejestracyjnych, technologie antydronowe i wyszkolone psy. To wszystko sprawia, że podczas tej imprezy czujemy się względnie bezpiecznie, choć sam kraj jest oczywiście niebezpieczny i miejscowi odradzają nam na przykład pojawianie się z kamerą w miejscach publicznych. Natomiast inna strona medalu jest taka, że tutaj w Meksyku obowiązuje nietykalność wobec turystów i obcokrajowców. Powód jest prosty. Turysta daje zarobić lokalnym hotelom czy restauracjom, a kartele później mogą z tych hoteli czy restauracji ściągać haracze. Kartelom jest więc nie na rękę, by o Meksyku panowała zła sława. Meksykanie mają więc znacznie ważniejsze zmartwienia niż mundial. Zwłaszcza, że mundial nie wszystkich z nich dotyczy bezpośrednio. Kiedy rozszerzano imprezę do 48 zespołów, komunikowało, że będzie to najbardziej inkluzywna i najbardziej otwarta impreza piłkarska w historii. Czy tak jest w istocie? Jest to niestety turniej nie dla mas, a dla elit. Ceny biletów na Mistrzostwa Świata jeszcze nigdy nie były tak horrendalne. Posłuchajcie zresztą tych chorych kwot. Najtańsza wejściówka na mecz otwarcia sprzedawana przez FIFA kosztowała w teorii $370. W teorii, bo była to wejściówka na kategorię czwartą, która liczy zaledwie 1,5% pojemności stadionu. Zresztą widzicie teraz na rysunku poglądowym, jak niewielki procent całego obiektu zajmuje kategoria czwarta, oznaczona zielonym kolorem, ledwo zresztą widocznym na całym obrazku. Nie ulega wątpliwości, że czwarta kategoria biletów powstała jedynie w celach PR-owych, tak żeby w oficjalnym przekazie i w mediach ceny biletów wyglądały nieco ładniej. Najtańsza wejściówka trzeciej kategorii kosztowała $750, drugiej kategorii $1,700, a kategorii pierwszej $2,350. Zaznaczam, że mowa o wejściówkach oficjalnie sprzedawanych przez FIFA i mowa też o najniższych cenach podanych zaraz na początku sprzedaży, bo później z każdym miesiącem ceny niestety tylko rosły. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że mało kto w Meksyku jest w stanie wydać takie pieniądze na rozrywkę, jaką jest mecz piłkarski. Mediana zarobków w stolicy tego kraju wynosi 17 tysięcy meksykańskich pesos, czyli w przeliczeniu około 3,5 tysiąca tysiąca złotych. Trudno więc, zarabiając takie pieniądze, wydać $750 na bilet na mecz. Meksykanie żyją więc w swego rodzaju rozdwojeniu jaźni. Z jednej strony turniej odbywa się tuż za rogiem, z drugiej jest tak odległy, jak jeszcze nigdy nie był. Mieszkasz w Krakowie, ale urodziłeś się tutaj w Mexico City?
Dokładnie, tak jest.
I powiedz nam, dla kogo tak właściwie jest ten mundial? Bo rozmawiamy z różnymi mieszkańcami Mexico City i niby mają mistrzostwa w swoim mieście, ale taki normalny człowiek nie ma szans, żeby kupić bilet, bo on jest po prostu za drogi.
Nawet nie wiem, mogę powiedzieć, że może jestem... No, ja dobrze zarabiam i naprawdę myślę, że nie będę zapłacić za takie bilety, nie? Nie wiem, byłem w Rosji, kiedy jeszcze był spoko z Rosją, no, w Mundial 8 lat temu. I no, tam ceny były, nie pamiętam, około 110-120 dolców za bilet. Teraz jest po prostu szaleństwo. No to jest raczej taka, jak się mówi do tego, giełda? No ten, który mogę więcej zapłacić, no to ten dostanie bilet, no. Wydaje mi się, że mam taki znajomy, bardzo, bardzo taki hardcore fan piłki. On naprawdę był wszędzie, nawet na najbezsensownych meczów reprezentacji Meksyku. Był nawet w Polsce, kiedy grali, nie pamiętam, jakieś w 2017 roku w Gdańsku. W tym roku on nie będzie tutaj, bo i zgadza się z nim, sport jest już nie dla ludzi. To jest tylko dla tych najbogatszych. Po prostu FIFA z tego robi interes. To boli mnie, że jestem w moim kraju, mundial ma miejsce tutaj i nie będę mieć taką szansę zobaczyć drużyny naszej reprezentacji grać u siebie. Niestety. Po prostu. Nawet jeśli miałbym bilet, myślę, że korzystałbym z okazji i sprzedałbym. Bo jest takie drogie, że po prostu no, nie ma sensu, nie?
A orientowałeś się w cenach? Za ile z takiej drugiej ręki można kupić dzisiaj bilet?
Nie wiem, może jakieś 5000 dolców, 3000?
To też jest
w kategorii. No po prostu szaleństwo. No to jest chore.
Słuchajcie, trzeci raz próbujemy wejść do metra i trzeci raz niestety się odbijamy, bo trwają tutaj prace. Także Mexico City naprawdę, dosłownie na ostatnią chwilę, przygotowuje się do tego mundialu, ale już za chwilę wejdziemy do metra, do środka i tam troszeczkę więcej o tym, jak przygotowuje się to miasto.
¿Cómo te llamas, cana?
A Julio César López Rizo.
¿Desde hace cuánto empezaron a renovar esa estación?
Ya tiene semanas, meses, creo, ¿no?
¿Como cuando? ¿En mayo o antes?
No estoy seguro yo de la fecha, la verdad.
Pero piensan que van a terminarlo antes del Mundial, creo que ya está posible, ya no está posible, ¿no?
Sí se puede, yo creo que sí se puede.
¿Sí se puede?
Yo creo que se puede, le echamos ganas, sí se puede.
Es que faltan dos días, ¿no?
Creo que sí, ¿no?
Dlaczego przyjechaliśmy na tę stację metra? Dlatego, że chcieliśmy pokazać Wam ten oto żyrandol. Takich żyrandoli jest tutaj całkiem sporo i symbolizują one pewną nierówność społeczną, bo gdybyśmy wyszli nad metro, to zobaczylibyśmy nieco inną rzeczywistość i z tego też powodu stały się one wiralami tutaj w Meksyku.
Tak, to znaczy generalnie stacja metro Hidalgo to jest, można powiedzieć, główny punkt przesiadkowy w mieście. I wychodząc tutaj ponad metro, chociażby znajdziemy zakątek 420, gdzie znajdują się protestujący ludzie walczący o prawa do palenia marihuany bez problemów, bezproblemowego. Oprócz tego jest dosyć dużo bezdomnych tutaj na tej stacji, rzeczywiście, ale wychodząc już z metro, nie w samym metrze.
Tak, bo tutaj jak widać przepych, bogactwo i tak dalej.
Tak. I generalnie poszło dosyć wiralowo, gdyż ludzie zaczęli tutaj przychodzić w garniturach, w sukniach wieczorowych, w kostiumach XIX wieku i robiąc takie ujęcia właśnie będąc tutaj w metrze linii drugiej, która została odremontowana i następnie przechodząc do linii trzeciej, która remontu, jako że nie była linią mundialową, się nie doczekała. Bo musimy wiedzieć, że tam linia metra, gdzie teraz jesteśmy, to jest właśnie linia numer 2, niebieska, którą wszyscy kibice, którzy w rozsądny sposób będą chcieli się dostać na stadion, musimy wiedzieć, że samochód to nie będzie rozsądne rozwiązanie. Będą musieli właśnie korzystać z tej linii, żeby następnie wziąć w praktycznie prawie bezpośredni sposób dostać się na stadion bez problemów.
Czy to będzie najlepszy mundial w historii? Tego nie wiem, ale czy będzie najgorętszy, biorąc pod uwagę te wszystkie konteksty wokół niego, to chyba mogę Wam zagwarantować.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.